Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwamy. Zapraszamy na rozmowy niedokończone, temat zapowiadany, chociaż czasu mamy niewiele, bo mieliśmy transmisję z Watykanu, środę popielcową i także przed nami msza święta z Warszawy, kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej. Niemniej jednak bardzo gorąco zapraszamy do naszych rozmów. Witamy w naszym studiu pana ministra Marka Gróbarczyka, który jest ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Panie ministrze, tak myślałem, środa popielcowa, więc mówimy o czasie nawrócenia Wielkiego Postu, ale z drugiej strony mówimy też o rybołówstwie. Ryba kojarzy nam się z postem, kojarzy nam się też z takim polskim stołem i nie tylko. Więc na początek takie moje pytanie, jaki jest stan polskiego rybołówstwa? Wiemy, że pan minister kilka lat temu był w temacie, oceniał sytuację i pierwsze kroki tutaj uzdrowienia zaczął stosować. Potem wiadomo, nieszczęsny rok 2007, teraz jest powrót do tegoż ministerstwa. Jakie pan zastał zmiany? Jakie są najważniejsze punkty, które należy zmienić, uczynić?
Przede wszystkim serdeczne podziękowania dla telewizji Trwam, Radia Maryja za propagowanie, promowanie i obronę polskiego rybołówstwa, bo przecież to tutaj zaczęła się cała wielka batalia o obronę naszych rybaków, o to, żeby zachować ten stan, jaki mieliśmy, a warto przypomnieć, że polskie rybołówstwo przed transformacją liczyło ponad 1000 jednostek, jeśli chodzi o Bałtyk, i blisko 200 jednostek dalekomorskich. Takim dobitnym przykładem obecnego stanu jest fakt, że zostały nam tylko 3 jednostki dalekomorskie, nie mówiąc już o flocie bałtyckiej, która praktycznie przestała się liczyć, jeśli chodzi właśnie o konkurencyjność. Polskie rybołówstwo pełni i musi pełnić niezwykle istotną rolę w gospodarce naszego kraju. Nie wyobrażam sobie tego, aby mogło przestać funkcjonować. Dlatego też wszystkie działania, które podejmujemy obecnie, mają służyć zachowaniu naszego stanu, ale przede wszystkim oparciu się konkurencji na Morzu Bałtyckim. Jak wiemy, obecne uwarunkowania unijne, w których się znajdujemy, dopuszczają konkurencję w znacznie szerszym w znaczeniu i formie oddziaływania w wodach ekonomicznych. Dlatego niezwykle ważna jest rola państwa, aby chronić naszych rybaków, dawać im szansę właśnie rozwoju.
Zapytam o te szanse, bo chcąc mówić, jak naprawiać coś, trzeba ocenić, co było wcześniej. Panie ministrze, co straciliśmy, mówiąc tak w skrócie, jakie na przykład chociażby przedsiębiorstwa te, które ryby łowiły, były w latach 80., 90. nawet, teraz ich nie ma. Wiemy, że Gryf Szczeciński, wiemy, że następne...
Dalmor. Jeszcze było parę...
Drobniejszych, ale ważnych.
Tak jest. Natomiast to już jest niestety historia, którą zastaliśmy. Najważniejsze jest to, aby utrzymać to drobne rybołówstwo, które dzisiaj musi funkcjonować na Morzu Bałtyckim. Oczywiście odbudowywać rybołówstwo dalekomorskie, przy czym dzisiaj najwięcej wysiłków, jak również działań, które podjęliśmy i ministerstwo wytyczyło sobie jako priorytet w swoim działaniu, jest w odkłamanie tej sytuacji, która panuje na Morzu Bałtyckim, a na Morzu Bałtyckim mamy zapaść gatunków spowodowaną niekontrolowanymi i niebadanymi połowami, przede wszystkim przemysłowymi, tymi paszowymi, o których tyle razy mówiliśmy, połowami, które nie mają nic wspólnego z konsumpcją, a tylko i wyłącznie służą produkcji mączki rybnej, oleju rybnego.
Czyli dla przypomnienia, panie ministrze, są te wielkie buldożery, kombajny, które łowią co podejdzie, przemielając to, susząc, i potem, potem mamy na przykład kurczego smaku, zapachu ryby, czy wieprzowiny o smaku.
Cała produkcja niestety łososia norweskiego jest oparta na produkcji poprzez skarmianie w paszą. To wszystko musimy odkłamać, odczarować, spowodować zupełnie inne podejście Komisji Europejskiej, która niestety do tej pory nie zauważała tego problemu. Moje ostatnie spotkanie w zeszłym miesiącu z komisarzem Vella głównie było skierowane na tą tragiczną sytuację, jaka panuje na Bałtyku, a stało się źle, ponieważ został przerwany łańcuch pokarmowy. Koncentrowanie się na dorszu i tylko i wyłącznie ochronie dorsza nie miało większego sensu, kiedy nie chroniono śledzia czy szprota, który jest podstawowym pożywieniem tego gatunku. W efekcie takiego działania wszystkie gatunki drastycznie zmniejszyły swoją populację i dzisiaj mamy problem tak zwanego chudego dorsza. Dorsza, który nie nadaje się do sprzedaży, którego cena katastrofalnie spadła i faktycznie tylko i wyłącznie wprowadzenie programów osłonowych dla rybaków może bieżąco pomóc w ratowaniu tej sytuacji i ratowaniu polskiego rybołówstwa. Natomiast długofalowo założyliśmy sobie i tutaj mamy po raz pierwszy wsparcie Komisji Europejskiej, aby właśnie na Baltfiszu, na forum państw bałtyckich rozpocząć dyskusję na temat zahamowania tak drastycznej polityki, jaką były właśnie zgoda na połowy paszowe, niekontrolowane połowy pelagiczne.
Zresztą Państwo widzą na swoich stołach, czy stołach w sklepach przede wszystkim na początku, że ryby są dosyć drogie, nawet proporcjonalnie do innych produktów. No i rzeczywiście tego dorsza nie widzimy, panie ministrze. Widać inne odmiany, często takie nazwy jakieś takie tropikalno-zagraniczne. Natomiast ten polski kiedyś dorsz charakterystyczny jest gdzieś na uboczu rzeczywiście.
Tak, no mamy tutaj problem w dwóch obszarach. Pierwszy to jest oczywiście to, że całkowicie nasze ryby zostały wyparte przez importowane, między innymi za sprawą supermarketów, dużych sieci, które rozwinęły zdolności handlowe, te kompetencje z pominięciem Bałtyku i jak gdyby koncentrują sprzedaż nie na naszych rybach. I drugi element to jest po prostu brak ryb w Morzu Bałtyckim, gdyż dzisiaj dorsz faktycznie nie nadaje się do sprzedaży z powodu tego, że gatunkowo jest w bardzo złej kondycji.
Nie ma tej tkanki mięśniowej.
Dokładnie. Nie można wyciąć z niego, jak to się mówi kolokwialnie, należyty filet. Takie dorsze, które można spotkać, chude, małe, których tusze są w bardzo złej kondycji. To są właśnie dorsze bałtyckie, natomiast ich miejsce znalazły się dorsze atlantyckie, norweskie czy finlandzkie z obszarów nie naszego morza, których z jednej strony cenowo są bardzo drogie. Z drugiej strony to nie jest nasza niestety produkcja.
Panie ministrze, jedno słowo, jeśli chodzi o rybołówstwo. Jak pan ocenia ten projekt zrównoważone rybołówstwo? Co ono oznacza? Czy przynosi dla Polski korzyści, czy raczej jest takim daniem daniny na rzecz?
No właśnie, do tej pory to zrównoważone rybołówstwo miało jeden cel. Ochronę gatunku, ochronę środowiska naturalnego. Chcemy to odwrócić. Dzisiaj zrównoważony rozwój ma za zadanie ochronić rybaków, ma za zadanie ochronić tą branżę, pozostając oczywiście w zgodzie i respektowaniu zasad ochrony środowiska. Naszym celem, zresztą dzisiaj pierwsi są obrońcami Bałtyku i dorsza, pozostałych gatunków, dzisiaj są po prostu rybacy, którzy wzywają o to, żeby zahamować połowy, te połowy, które powodują tak wielkie spustoszenie na Morzu Bałtyckim, właśnie w tym obszarze zrównoważonego funkcjonowania rybołówstwa z uwzględnieniem rybaka, bo do tej pory ten rybak tylko był i wyłącznie traktowany jako rzecz niepożądana, kłusownik. Dzisiaj odwracamy to. To rybak jest dzisiaj podstawą rybołówstwa. On dba, on opiekuje się tym, aby to zrównoważenie funkcjonowało, natomiast rolą państwa jest po prostu ochrona rybołówstwa i utrzymywanie tego bilansu dodatniego, jeśli chodzi o branżę.
Panie ministrze, jeszcze tytułem wstępu, druga część pana zainteresowania to żegluga śródlądowa. Państwo pewnie wiedzą, albo nie wiedzą, że nie samoloty, nie pociągi, nie transport komunikacyjny, ale żegluga śródlądowa przewozi najwięcej ładunków, jeśli chodzi o Europę. W Polsce wiemy, jak jest. Mam takie pytanie, co u nas zwycięża? Czy zachowanie środowiska, czy to, żeby rzeki były wykorzystywane jako środki transportu? Czy da się to pogodzić, połączyć?
Mówimy. No, jaką mamy historię, no wszyscy widzą i stan obecny. Po prostu nie mamy żeglugi śródlądowej. To, co zastaliśmy w Ministerstwie Transportu, czyli 5 osób zajmujących się żeglugą śródlądową, no pokazuje po prostu charakter, w jaki sposób traktowano ten środek transportu. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, gdzie celowo wprowadzamy tą nazwę, ma na celu odbudowanie dróg śródlądowych. To niezwykle istotne obszary transportowe dające możliwość z jednej strony rozwoju, z drugiej strony absorpcji ogromnych środków, a po trzecie utrzymywanie bilansów wodnych, bo proszę zwrócić uwagę, co dzisiaj dzieje się w Polsce. Z jednej strony albo mamy suszę, albo mamy powodzie niekontrolowane. Wszystko to jest spowodowane tym, że gospodarka wodna, która była do tej pory prowadzona, nie miała nic wspólnego właśnie z utrzymywaniem odpowiednich bilansów wodnych, tylko i wyłącznie ochroną przeciwpowodziową polegającą na budowie wałów. Dochodziło do takich nieprawidłowości, że nie pogłębiano koryta rzeki, tylko przywożono ziemię z odległych o kilkaset kilometrów obszarów i z tego budowano wały przeciwpowodziowe, nie dbając w ogóle o koryto i nie koncentrując się na rozwoju dróg śródlądowych. W efekcie mamy całkowicie zniszczoną drogę śródlądową po Wiśle, w stanie katastrofalnym drogę śródlądową po Odrze, już nie mówiąc do rzeczy Warty czy Noteci, które wymagają całkowitej przebudowy. To plan, który założyliśmy sobie, to obszar niezwykle ważny. W przeciągu 3 miesięcy, czyli już w zasadzie w najbliższym miesiącu, zaprezentujemy strategię rozwoju dróg śródlądowych opartą przede wszystkim na rozwoju żeglugi śródlądowej, ustanowieniu 4. klasy żeglowności rzek i przygotowaniu programów inwestycyjnych i finansowych służących na odbudowie. Oczywiście do tej pory ministerstwo, które zajmowało się środowiska, miało jeden cel, tylko i wyłącznie ochronę środowiska bez dbania o rozwój żeglugi śródlądowej. Nasz rząd ma zupełnie inną koncepcję. Mamy bardzo daleko idące porozumienia międzyresortowe służące przede wszystkim inwestycji i rozbudowie dróg śródlądowych, rzecznych dróg śródlądowych. Oczywiście w poszanowaniu środowiska naturalnego, bo to się da pogodzić, tak jak się to dało pogodzić we Francji, w Niemczech, tylko niestety nie w Polsce. Wszystko się da zrobić, trzeba tylko dobrej woli.
Właśnie, bo takie praktyczne wytłumaczenie, bo może się Polakom wmówiono, a szczególnie tym, którzy żyją koło wielkich rzek, że albo jedno, albo drugie. Albo mamy na przykład Odrzańską drogę wodną, albo mamy Odrę, która służy wypoczynkowi, rekreacji, łowieniu ryb, spokój pewien, prawda? A tutaj nam te statki będą pływać, trąbić,
zanieczyszczać. Fałszywy obraz przedstawiony rzeczywistości.
Czy to są tylko jakieś środowiska zielonych, tych grim...
Warto się tym tematem zająć i popatrzeć, jak wygląda dzisiaj układ transportowy. Nie jest tajemnicą to, że nasi zachodni sąsiedzi zabiegają o to, aby ta Odra pozostała dzika, ponieważ port Szczecin-Świnoujście czy cały korytarz środkowoeuropejski oparty o drogę S3, Odrę czy nad Odrzankę stanowi ogromną konkurencję dla Niemców. W związku z tym te działanie, ostatnia umowa podpisana przez odchodzącą panią premier Kopacz na 3. klasę żeglowności Odry całkowicie wyłączyła nas ze sieci dróg śródlądowych, europejskiej sieci TNT dróg śródlądowych i przez to zahamowała absorpcję pieniędzy. Wszystko to trzeba odwrócić. Dla nas najistotniejsze jest obecnie podpisanie konwencji międzynarodowej ONZ-owskiej AGN, czyli przystąpienia do europejskiej sieci dróg śródlądowych. To nam pozwoli otworzyć cały obszar inwestycyjny, finansowy, jak również uruchomienie już w oparciu oczywiście o międzynarodowe akty prawne żeglugi śródlądowej. Nie jest to sprawa łatwa. Stan Wisły jest katastrofalny, Odry wcale nie lepszy, no ale jeszcze raz mówię, dla nas najważniejsze jest to, aby zacząć ten proces inwestycyjny tak, aby go już nigdy nie można było zahamować.
Tak to przedstawiamy w tej części na skórkowo, bo będzie więcej czasu w radiu. Panie ministrze, a teraz kwestia stoczni właściwie. Czy to jest sytuacja już rozpaczliwa, czy są nadzieje, że coś naprawdę tutaj się uda? Nie tylko mówić, że to były, prawda, bo to była ostoja i Solidarności, i ruchu związkowego, robotniczego, ale to też jest coś, co tworzy gospodarkę. To nie tylko jakieś muzeum, prawda, relikt historyczny, ale coś konkretnego gospodarczego.
Przede wszystkim chcemy oprzeć rozwój kraju o rozwój przemysłu stoczniowego. I nie jest tajemnicą, że to dzięki stoczniom da się odbudować cały rynek dostawców, poszczególnych dostawców, bo stocznia jest tylko i wyłącznie montownią, która składa poszczególne elementy wchodzące w skład budowy statków i przy tej okazji odbudować całą gospodarkę naszego kraju, bo to przecież huty, to przecież elektronika, to tysiące litrów farby i wiele, wiele innych obszarów, które mogą funkcjonować właśnie w oparciu o przemysł stoczniowy i odbudowywać je. Ta reindustrializacja musi nastąpić właśnie w oparciu o polski przemysł stoczniowy. Dlatego też priorytetem naszym jest ustawa stoczniowa, którą chcemy ogłosić na 100 dni rządu, która będzie dawała możliwości budowy statków pod kątem w trzech obszarach: organizacyjnym, finansowym i legislacyjnym, dawać możliwości jak gdyby intensyfikowania, a przede wszystkim odbudowy produkcji nowych statków, bo dzisiaj to jest największym problemem. Budowa statków w Polsce została zahamowana. Oczywiście robi się elementy, które potem wysyła się do innych zachodnich stoczni, czyli te najgorsze roboty, najtańsze, które najmniej absorbują, pochłaniają czas, ale nie uzbrajają gospodarki danego kraju. A dla nas jest podstawą, żeby tutaj dochodziło do całego procesu montażowego i przede wszystkim w oparciu o polskich podwykonawców, polskich dostawców, listę...
Czyli sadzimy zboże, mielimy mąkę, a chleb wypiekają w Holandii albo w Niemczech.
Tak? Niestety tak do tej pory to wszystko wyglądało, dlatego też ustawa stoczniowa, którą zaprezentujemy, będzie miała na celu właśnie spowodowanie możliwości produkcji statków.
Panie ministrze, drodzy państwo, żeby stało się zadość tradycji, oczywiście tutaj tak tylko na skórkowo, ale czekamy na jakiś telefon, przynajmniej jeden do pana ministra w tej części audycji, żebyśmy mogli powiedzieć, że rozmawiamy też, nie tylko przedstawiamy plany pana ministra i rządu, ale też rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Więc kto byłby chętny, numery widzimy. 657-0011-0012-0013-0014, wcześniej 56 i z zagranicy 48. Nasz gość, pan minister Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej oraz żeglugi śródlądowej. Oceniamy obecny stan gospodarki morskiej oraz szanse dla żeglugi śródlądowej i także przemysłu stoczniowego. Czekamy na państwa telefony, jeżeli byłyby do godziny 7. A tu jeszcze powracając, panie ministrze, czyli jak najbardziej jako minister czuje pan, że czemu trzeba poświęcić jak najwięcej uwagi? Mamy powiedzmy te trzy sektory: rybołówstwo, żegluga, stocznie. Czy można powiedzieć tak, że ten jeden wymaga najwięcej opieki, czy to są naczynia połączone? Że jednak razem wpływają na... Bo to taki pewien sens jest, prawda, żeby je połączyć razem. To nie jest tak, że nie było co do roboty, więc się tak połączyło, tylko że żegluga połączona jest z rybołówstwem, rybołówstwo ze stoczniami i tak dalej.
No, zaznaczyliśmy 5 komplementarnych obszarów, które mają wpływ na rozwój gospodarki morskiej. To to oczywiście przemysł stoczniowy, który jest kluczowy. Jeśli chodzi o odbudowę przemysłu morskiego, gospodarki morskiej, przemysł stoczniowy jest tutaj najistotniejszy. Żegluga, eksploatacja portów, rybołówstwo i szkolnictwo morskie. To jest dla nas również i włączamy to w obszar ministerialny, tworząc Departament Edukacji, bo przecież dla nas jest najistotniejsze, aby przez tą gospodarkę morską tworzyć miejsca pracy, przez co budować całe szkolnictwo. Polskie szkolnictwo morskie ma bardzo bogatą i głęboką tradycję. Dzisiaj praktycznie przestało funkcjonować średnie szkolnictwo morskie, które było potem podstawą funkcjonowania Akademii Morskich, wydziałów budowy okrętów, etc. W tym obszarze to wszystko wymaga odbudowy
Mamy telefon, być może jeszcze odpowiedź pan ministr udzieli w tej części. Bardzo prosimy, słuchamy, Telewizja Trwam.
Halo, halo. Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Raz i zawsze witamy.
Ja dzwonię ze Szczecina. Chciałam tutaj zabrać głos w sprawie stoczni szczecińskiej, bo serce boli patrzeć na ten obszar zniszczony, zmarnowany. Moja cała rodzina pracowała w stoczni. Mój syn pracował w stoczni. Jaka to była wspaniała, słynna i wielka stocznia. Byłam na wodowaniach statków. No po prostu duma i duma Szczecina i wielki zakład pracy. A teraz no po prostu serce boli. Co PO zrobiło z naszą stocznią? Panie ministrze, czy jest jakaś nadzieja dla naszej stoczni szczecińskiej, żeby się odrodziła i zaczęła pracować?
Pani Karolino, dziękujemy bardzo gorąco. Pozdrawiamy Szczecin. I oczywiście bliski też sercu pana ministra, chociaż pochodzi z gór, ale tam na Półmorzu uzyskał wykształcenie morskie.
Szczecin ma niezwykle ważną rolę pełni w tym układzie stoczniowym. To, co się stało z stocznią Porta Holding, później Stocznia Nowa i ostatecznie rok 2008, w którym to po prostu pocięto na kawałki i zniszczono całą produkcję stoczniową, bo tutaj mówimy o tym wytwórczym elemencie funkcjonowania stoczni. To wszystko da się odbudować. Mamy koncepcję, stworzyliśmy ustawę stoczniową, która ma za zadanie odbudować przemysł stoczniowy w Szczecinie. Przede wszystkim w Szczecinie, ponieważ mamy nierównowagę, jeśli chodzi o wybrzeża. To, co zainwestowano na wschodnim wybrzeżu i stan stoczni wschodniego wybrzeża ma się zupełnie inaczej niż na zachodnim, czyli w Szczecinie. Stocznia Gryfia, tereny postoczniowe, wszystko to musi służyć produkcji statków i naszym celem jest poprzez wprowadzenie tej ustawy, jak również innych działań komplementarnych, rozwój przemysłu stoczniowego. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, jak jest dzisiaj w Szczecinie, że te tereny służą wszystkiemu, tylko nie produkcji statków.
Oczywiście.
Dlatego naszym celem jest przede wszystkim powrót na nowo, ale to co było, warto przypomnieć, stocznia szczecińska była piątą na świecie, jeśli chodzi o produkcję statków. Dzisiaj po tym pozostała tylko Gryfia, która jest w nie najlepszej kondycji. Cel jest jeden, odbudować przemysł stoczniowy, jak to już mówiłem. Nie ma gospodarki morskiej bez przemysłu stoczniowego i nie ma Szczecina bez stoczni. To jest dla nas priorytet.
Bo ta stocznia, przypomnij, to była stocznia imienia Adolfa Warskiego. Nie wiem, czy zdążyła zmienić nazwy, czy ten patron
był
nieszczęśliwy, później trochę wiadomo, przedwojenny komunista. Więc potem komuniści jakoś chyba to pilnowali, żeby jednak nie upadła, bo taki tytuł miała, a liberałowie się do tego przyczynili.
W okresie komunizmu przemysł stoczniowy funkcjonował bardzo dobrze.
To była taka...
Zresztą to była kolebka polskiego przemysłu, wizytówka. Później niestety to przecież komuniści zrobili wszystko, aby zniszczyć przemysł stoczniowy, ale najgorsze stało się później po transformacji ustrojowej.
Poprawiono, faktycznie. Bo o tym powiem, panie ministrze, ale to było też na zamówienie Niemiec poniekąd, prawda? Niemcy bali się, że stracą hegemonię i musieliśmy po kolei i stocznie zamykać, i kopalnie zalewać. I tym akcentem kończymy tę część. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zapraszamy 21:30, Radio Maryja. Rozmawiamy z naszymi słuchaczami.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy. Drodzy państwo, dzisiaj taki skrócony nieco program poprzez transmisję watykańską. I teraz już przed nami transmisja z Warszawy, bo kolejna rocznica tragedii smoleńskiej, więc przenosimy się do stolicy Polski, by modlić się w intencjach wszystkich ofiar tejże strasznej katastrofy i tragedii narodowej.